Ani oddamy się refleksji nad samym Maciejem, jeszcze pewna refleksja nad Judaszem. Jezus nie był igłą w stogu siana i dlatego nie można mówić, że Judasz wskazał drogę. Droga była wszystkim znana do Jezusa. Jezus nie był inkognito, nie ukrywał się. Obudoliwny był otwarty dla wszystkich, a była powszechna wiedza, że Jezus bardzo chętnie korzysta z tego ogrodu, bo to był taki ogród miejski, byśmy powiedzieli, dla wszystkich. Więc my tak mówimy często, że to Judasz wskazał drogę, że wskazał Jezusa, uwzględniając nawet realia tamtych czasów, służby świątynne i służby Heroda były wystarczająco dobrze poinformowane, gdzie jest Jezus. Więc ta rola Judasza w tym sensie nie była aż tak ważna. Ona symbolizuje pewien rodzaj zdrady, która może się pojawić w sercu człowieka, który jest stosunkowo blisko Jezusa, blisko Boga. Judasz nie był obcym. Był świadkiem wszystkich cudów, których Jezus dokonał, egzorcyzmów. Słuchał kazania na górze, wszystkich przypowieści o Królestwie Bożym. Czyli był wtajemniczony jak wszyscy pozostali apostołowie. Nie był mniej kochanym uczniem niż pozostali. I to, że zdradził, pokazuje istotny problem, który może tkwić w człowieku. Że będąc blisko, można zdradzić. Będąc bardzo blisko. Że ta bliskość, jeśli jest tylko zewnętrzna, powierzchowna, nie chroni człowieka przed zdradą. Trwanie w Chrystusie chroni przed zdradą. Czyli takie bardzo zasadnicze, mocne zjednoczenie z Chrystusem sprawia, że człowiek nie zdradza. Natomiast jeśli to jest tylko zewnętrzne, to nie chroni przed zdradą. Wcześniej czy później może do niej dojść. To nie Judasz zresztą jest najbardziej dramatyczną postacią w całej Ewangelii. Są bardziej dramatyczne postaci, choćby Kajfasz. No ale odszedł. Odszedł w dodatku w sposób dramatyczny, ponieważ nie tylko, że wyszedł z wieczernika, ale poszedł się powiesić. Ta dramaturgia jego śmierci rzuciła cień na tą pierwszą wspólnotę Kościoła Jerozolimskiego. Pewnie było tematem rozmów wielu ludzi. Pewnie wymagała refleksji. Czy musiało dojść nie tyle do samej zdrady, co do samobójstwa. No ale to jest człowiek, który zostawia po sobie puste miejsce. No i trzeba uzupełnić, dlatego jest ten wybór Macieja. Ciekawy, jak się on dokonał. Wybór Macieja. W ogóle można zadać takie pytanie, co jest trudniejsze? Czy być następcą świętego? Czy być następcą zdrajcy? które następstwo jest trudniejsze. Czy być następcą na przykład świętego Piotra. A potem było jeszcze 260 paru następców, którzy byli bardzo różni. Bardzo. Tak samo jest ze stolicami biskupimi, tak samo jest z probostwami. Tak samo. Różni na tym samym urzędzie. Wybierają Macieja w atmosferze modlitwy. Nie tylko, że rzucają los. To byłoby najłatwiej. Ale to by oznaczało pewną przypadkowość. Mówimy ślepy los. Najpierw się modlą. I proszą Ducha Bożego, tego Ducha, który mówił przez proroków, tego Ducha, który był w Jezusie Chrystusie, tego Ducha, który został im udzielony, aby wskazał następcę Judasza. Pamiętamy, niedawno było konklawę i przed każdego dnia konklawę kardynałowie odprawiali mszę do Ducha Świętego. Modlono się, aby Duch Święty wskazał. I w przysiędze kardynałów jest również, że wybieram tego, który w moim przeświadczeniu powinien być wybrany. No to właśnie coś takiego wydarzyło się w Dziejach Apostolskich. Postawiono dwóch. Józefa zwanego Barsabą i Macieja. I nad obu się modlono. Nikogo nie faworyzowali, nikogo nie skreślali, zanim Duch Święty nie wskazał. Byli otwarci na każdy ze scenariuszy. Może być wybrany Józef, a może być wybrany Maciej. Modlili się. To oznacza, że w naszym życiu nie możemy dokonywać przypadkowych wyborów. Nie możemy zdawać się na przypadek, bo w świecie Boga nie ma przypadku. Późniejsze męczeństwo Macieja w Etiopii, czyli w Afryce, dowodzi, że ten wybór był faktycznie wskazaniem przez Boga. Wskazano na przyszłego męczennika. Nie wiemy, jakby zachował się Józef zwany Barsabą. Może też by był męczennikiem, a może nawet był. Nie wiemy. Ale wiemy, jak zachował się Maciej. Dlatego musimy zawsze wykluczać jakąkolwiek przypadkowość z naszego życia. Nic nie dzieje się przypadkiem. My często tak mówimy, że przypadek albo dziwny zbieg okoliczności. A niektórzy jeszcze mówią przeznaczenie, a jeszcze inni mówią fatum. Nic głupszego nie można powiedzieć, niż powiedzieć fatum. W świecie Boga nie ma żadnego fatum. Jest wola Boża i wolność człowieka. Te dwie siły tworzą historię. Plan Boga i wolność ludzka. Ludzkie posłuszeństwo lub nieposłuszeństwo. To tak, to działa. Ale że jakaś ślepa siła? Nie. A więc trzeba wykluczać wszelką przypadkowość ze swojego życia. Zwłaszcza w momentach krytycznych, gdy chodzi na przykład o nasze powołanie, o małżeństwo, o rodzinę, o nowe życie, o wychowanie, o takie wybory strategiczne, bym powiedział. Wtedy nie wolno dokonywać przypadków. Może sobie zalosujemy. Można losować, ale najpierw trzeba się modlić. I modlić właśnie w taki sposób, w jaki się modlili apostołowie. Ty, Panie, znasz serca wszystkich. Cały psalm 139 mówi, przenikasz i znasz mnie, Panie. Ty wiesz, kiedy wstaję, kiedy w ukryciu ubierałem kształtów. Już mnie znałeś w całości. Jeszcze słowa nie ma na języku, a Ty wiesz, co ja powiem. Tak bardzo Bóg przenika nas. Stąd jakby odwołanie się do tego psalmu 139. Ty, Panie, znasz serca wszystkich. Wskaż z tych dwóch jednego, którego sobie wybrałeś. O właśnie. Czyli można odnieść wrażenie, że to my wybieramy, a w istocie wybiera Bóg. Spełniło się proroctwo o Judaszu, ale druga część tego proroctwa mówiła, że będzie wybrany jego następca. I został dołączony. To jest logika, która ma obowiązywać w Kościele i obowiązuje. I ona powinna obowiązywać w życiu każdego z nas. I jeśli chcemy rozstrzygać na gruncie ewangelicznym, bo jeżeli chcemy robić wszystko po swojemu, to nawet nie trzeba się modlić, tylko od razu robić po swojemu. Co z tego wyniknie? Prawdopodobnie cierpienie. Prawdopodobnie cierpienie wyniknie, jeśli będziemy robić wszystko po swojemu, nie modląc się. Będziemy przecierać wtedy oczy ze zdziwienia, skąd to się wszystko wzięło. Bo jest pewna przyczynowość wszystkiego, co istnieje na świecie. Coś miało przyczynę, że istnieje. Więc mamy wskazanie z dziejów apostolskich. Jak mamy się zastanawiać, kogo wybrać. Ciekawe, czy w czasie wyborów parlamentarnych czy prezydenckich ludzie tak się zastanawiają. A dlaczego nie powiem? Mamy model. To się nazywa modus operandi, sposób postępowania. Panie Boże, widzisz, jest dwóch kandydatów. Ty wskaż, którego wybrałeś, a my przyjmiemy Twój wybór jako najlepszy z możliwych. Tylko ile ludzi tak myśli, że to będzie najlepsze z możliwych? To Bóg wybrał. A my tylko odkrywamy ten wybór. Oby tak zawsze było. Że Pan będzie wybierał sobie, a my będziemy tylko odkrywać te wybory. I mówić, Panie Boże, dziękujemy, że wybrałeś. Amen.